W aktualnościach dnia jest z nami pan poseł Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister, koordynator do spraw służb specjalnych zarządów Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu.
Panie ministrze, wiemy, że dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zaopiniuje wnioski dotyczące wyboru 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Widać wielki pośpiech. Platforma na przykład zaproponowała, może tak jeszcze, jeśli chodzi o informacje, profesorów Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego, Krzysztofa Ślepzaka, natomiast PSL profesora Bronisława Sitka, a SLD profesora Andrzeja Sokale. Nie zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego klub PiS żadnego z kandydatów.
No tak, rzeczywiście po przegranych wyborach prezydenckich przez pana Bronisława Komorowskiego nastąpiło, można powiedzieć, gwałtowne przyspieszenie prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Oczywistym było, czym podyktowany jest ten pośpiech. Nawet to się wyrwało posłowi sprawozdawcy z Platformy Obywatelskiej na forum plenarnym Sejmu, wtedy kiedy padały zarzuty, skąd taki pośpiech, a przecież ustawa w pewnych momentach jawi się jako niezgodna z konstytucją. Należało zachować więcej rozwagi. O, wtedy wyrwały się słowa, że pośpiech jest podyktowany tym, by zdążyć jeszcze o Trybunał Konstytucyjny w tej kadencji Sejmu. W tej kadencji, wiadomo, większość ma Platforma Obywatelska i PSL, a zatem chcieli doprowadzić do sytuacji takiej, że oto niemalże cały Trybunał Konstytucyjny będzie obsadzony z woli Platformy Obywatelskiej. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że kadencja trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego kończy się w listopadzie, kolejnych dwóch sędziów kończy się w grudniu. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zblokowano pracę i postanowiono teraz w pośpiechu właśnie na tym posiedzeniu Sejmu wyłonić łącznie pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Warto zwrócić uwagę...
Czy to oznacza, że do tego starego Trybunału Konstytucyjnego wejdą nowi członkowie, tak? I będzie ich jeszcze więcej?
To znaczy w ten sposób. Kadencja skończy się teraz trzem sędziom w listopadzie, dwóm w grudniu. Natomiast już teraz Sejm postanowi o powołaniu 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No myślę, że po upływie kadencji, natomiast przez tamtych sędziów, natomiast oni już dziś o tym zdecydują. Dziś, to znaczy teraz na tym posiedzeniu Sejmu, Platforma Obywatelska i pozostałe kluby, bo widać, że w tej chwili w Sejmie, zresztą od dłuższego przecież czasu, to obywatele widzą, jest tylko tak na dobrą sprawę jedno ugrupowanie opozycyjne, natomiast PSL, wiadomo, jest w koalicji, ale SLD, Twój Ruch i inne ugrupowania, które w to miejsce powstają, no wszystkie ugrupowania są prorządowe, także opozycja sprowadza się tylko do Prawa i Sprawiedliwości, do Solidarnej Polski i do ugrupowania pana ministra Gowina, które w tej chwili stanowi przecież prawicę. Natomiast rzeczywiście zamiary są takie, opanować cały Trybunał Konstytucyjny, no i pewnie do tego dojdzie.
A przypomnijmy teraz, może panie ministrze, co takiego może zdziałać Trybunał Konstytucyjny, jeśli by na przykład Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, miałoby większość, byłyby ustawy jakieś korzystniejsze dla gospodarki polskiej, prezydent Andrzej Duda by podpisywał i zostaje jeszcze tak Trybunał Konstytucyjny?
Wielokrotnie przy różnych wypowiedziach parlamentarnych podkreślałem rosnące znaczenie Trybunału Konstytucyjnego. Można powiedzieć, że jest to trzeci ustawodawca negatywny. Bo jeżeli pierwszym ustawodawcą jest Sejm i Senat, to Trybunał Konstytucyjny może rzeczywiście dokonać daleko idących zmian w systemie prawa poprzez wyeliminowanie pewnych przepisów z funkcjonowania. A zatem, jeżeli zostanie zaskarżony przepis w jakiejś ustawie, może to być przepis kluczowy i Trybunał Konstytucyjny uzna, że jest on niezgodny z konstytucją, to może się tak zdarzyć, że właśnie z chwilą wydania takiego orzeczenia ten przepis znika z porządku prawnego, przestaje być przepisem obowiązującym. Może to storpedować, w zależności od rodzaju tego przepisu, może storpedować całą ideę ustawy. I takie przypadki bywały już, zdarzały się tego rodzaju przypadki. Mało tego, Trybunał Konstytucyjny, dokonując derogacji, czyli usunięcia jakiegoś przepisu z systemu prawa, jednocześnie w swoim uzasadnieniu wskazuje, w którą stronę powinno pójść rozwiązanie, które będzie zdaniem Trybunału zgodne z konstytucją. Te ramy często są tak zawężone, że praktycznie parlament nie ma możliwości większego manewru, tylko musi przyjąć konkretny przepis wyraźnie zasugerowany w uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli postąpi inaczej, naraża się na to, że Trybunał Konstytucyjny również ten nowy przepis uchyli. Stąd takie zabiegi ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby mieć tam obsadzony Trybunał Konstytucyjny przez swoich ludzi, którzy będą realizować zamierzenia Platformy Obywatelskiej, a w szczególności, powiem w ten sposób, wkładać przysłowiowy kij w szprychy rządu, który może wyłonić się po 25 października 2015 roku. Rządu, który mam nadzieję nie będzie już rządem Platformy Obywatelskiej i PSL.
Trudno też to jakoś pomieścić w głowie, ponieważ mamy, no tak, władzę ustawodawczą, mamy władzę wykonawczą i mamy władzę sądowniczą. I Trybunał Konstytucyjny, przecież to jest władza sądownicza, tak ona powinna być zupełnie oddzielona od tych dwóch pozostałych jednostek, tak, tych władz, a tutaj no widzimy tak upolitycznianie, tak, Trybunału.
No i też widzimy, kto zawsze nawołuje, nie róbmy polityki. Natomiast widać silne upolitycznienie wszystkich instytucji. Takie, jakiego jeszcze nigdy nie było. Odchodzenie od pewnych zasad demokratycznych, od pewnych już zwyczajowych uzgodnień, ustaleń pomiędzy klubami. Widzimy to przy obsadzaniu członków Trybunału Stanu. Teraz widzimy przy obsadzaniu Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy to w funkcjonowaniu prokuratury. A więc chodzi o podporządkowanie wszystkich instytucji państwa. Takich szkód w sferze państwowości nie zrobiło jeszcze żadne ugrupowanie wcześniej. I trzeba to z całą mocą podkreślić. Robi to Platforma Obywatelska, a wspierana zawsze przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe nie wspierało Platformy, tego rodzaju działania nie byłyby możliwe.
A propos prokuratury, wiemy też, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrała swojego kandydata na prokuratora generalnego. Został nim Krzysztof Karsznicki z prokuratury generalnej. Przypomnijmy, że oprócz niego zaprezentowali się w konkursie obecny wiceprokurator generalny Robert Hernand, szef warszawskiej prokuratury apelacyjnej Dariusz Korneluk oraz prokurator Krzysztof Wójcik z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. No i pytanie, jaka będzie dalsza droga, w ogóle jak pan też ocenia tę kandydaturę pana prokuratora Krzysztofa Karsznickiego?
Pan prokurator Karsznicki jest tym prokuratorem, który był odpowiedzialny w prokuraturze generalnej za obrót międzynarodowy i to się było w tym czasie, kiedy prokuratura zrealizowała pomoc prawną dla organów śledczych Białorusi. Było o tym dosyć głośno, że zdziałano w sumie poprzez to na niekorzyść opozycji białoruskiej. Co prawda pan prokurator Karsznicki podkreślał wówczas, że w tym czasie był na urlopie i nie partycypował w podejmowaniu tych decyzji, Później no, też trzeba gwoli ścisłości dodać, że podał się do dymisji i ustąpił ze stanowiska kierowniczego w tym departamencie. Trudno mi coś bliżej wypowiadać się na temat prokuratora Kraśnickiego. No, jest prokuratorem prokuratury generalnej. Jest jednocześnie członkiem Krajowej Rady Prokuratury. Również jest tym, który w imieniu prokuratora generalnego występuje przed Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast trzeba podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa wyłania jednego kandydata na prokuratora generalnego i również jednego kandydata na prokuratora generalnego wyłania Krajowa Rada Prokuratury. A więc spośród tych dwóch kandydatów przedstawionych prezydentowi miałoby dojść do wyłonienia przez prezydenta prokuratora generalnego. A więc jeden kandydat przedstawiony przez Krajową Radę Sądownictwa, drugi kandydat przedstawiony przez Krajową Radę Prokuratury. Spośród tych dwóch kandydatów prokurator generalny miałby mianować prokuratora generalnego. Warto to podkreślić, dlatego że nieraz mówiono, że obecnego prokuratora generalnego przecież mianował świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. Warto przypomnieć, że pan prezydent miał bardzo ograniczone możliwości, bowiem w tamtym czasie dwóch kandydatów na prokuratora generalnego przedstawiła prezydentowi Krajowa Rada Sądownictwa. Wtedy dwóch, dlatego że nie było jeszcze Krajowej Rady Prokuratury. To był taki okres przejściowy. A więc możliwości decyzyjne prokuratora tak wówczas, jak i teraz są bardzo ograniczone. Pragnę podkreślić, że kadencja prokuratora Andrzeja Seremeta upływa z dniem 31 marca 2016 roku, a więc będzie to w kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych. Różnie mogą się jeszcze sprawy potoczyć. Chcę podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość zmierza do zmiany obecnego modelu. Naszym zdaniem prokuratura w takim kształcie nie może dalej funkcjonować. Jest to dość dziwny twór, który ma się cechować wielką rzekomo niezależnością. Nie ma żadnego zakotwiczenia w Konstytucji. Wszystkie instytucje tego typu, jak Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny. To są wszystko instytucje, które są wymienione w Konstytucji i jednocześnie, co warto podkreślić, mają obowiązek co roku składać parlamentowi informacje ze swojej działalności. Prokuratura Generalna nie jest zakotwiczona w Konstytucji, nie ma o niej w ogóle wzmianki i jednocześnie nie składa żadnej informacji ze swojej działalności parlamentowi. To jest rzeczywiście niesłychana sytuacja i dlatego też prokurator generalny wielokrotnie, kiedy poszczególne organy Sejmu zwracają się do niego jakąkolwiek informację, z góry podkreśla, ale ja nie mam takiego prawnego obowiązku, jeżeli to robię, to tylko z własnej dobrej woli. No i jednocześnie rządzący wtedy, kiedy jest niezadowolenie społeczne z funkcjonowania prokuratury, to rządzący odcinają się i powiadają, to nie my, to niezależna prokuratura. Państwo nie może się składać z niezależnych instytucji. Państwo musi ponosić odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje prokuratura. Skoro nie ma jej w Konstytucji, a nie ma świadomie, ponieważ stanowiła element władzy wykonawczej. Minister Sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym i wtedy sprawy były w pełnej zgodności z Konstytucją. Trzeba do tego modelu wrócić. Rządzący, większość parlamentarna nie może się uchylać od odpowiedzialności za to, co prokuratura czyni. I prokuratura jest jedynym instrumentem, poprzez który można wpływać w sposób praworządny na kształtowanie orzecznictwa sądowego. Poprzez właściwe wnioskowanie kar, poprzez zaskarżanie wyroków niesłusznych. No i skoro prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, to minister sprawiedliwości jednocześnie odpowiada przed parlamentem za to, jak prokuratura funkcjonuje. I to są rzeczy, wydaje się, pożądane w demokratycznym państwie prawnym, co z całą mocą stale podkreślają przecież dziś rządzący i powołując się w tej mierze na zapis Konstytucji, że Polska Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. No, widzimy, jak brzmi ten przepis zacytowany dosłownie przeze mnie teraz z pamięci, przepis konstytucyjny, a jak wygląda rzeczywistość. I tą sytuację trzeba zmienić. Naszym zdaniem ta zmiana będzie możliwa wtedy, kiedy prokurator generalny będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości i za nieprawidłowości będą ponosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu prokuratury, będą ponosić odpowiedzialność rządzący, a nie tak, jak jest dziś. Dziś wpływają na prokuraturę w sposób nieformalny, wywierają naciski, oczywiście w sposób niejawny. Przecież pan prokurator Seremet wielokrotnie był wzywany do premiera. Możemy sobie wyobrazić przebieg rozmów, bo widać było późniejsze działania prokuratury, ale oczywiście opinia publiczna o tym nie była informowana. Więc takich sytuacji należy się obawiać. Nieformalnych nacisków, a nie wykorzystywania instrumentów, które będą w prawie przewidziane i będzie odpowiedzialność polityczna za to, co dzieje się w prokuraturze.
Czyli widzimy,
mam nadzieję, że do marca może się wiele w tej materii zmienić, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory 25 października w sposób taki, że będzie możliwe formułowanie samodzielnego rządu.
Czyli widzimy, że wiele porządku czeka, porządkowania czeka też nasze prawo.
Zdecydowanie tak, ale proszę zwrócić uwagę, że skargi na niewłaściwe funkcjonowanie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości to są najczęstsze skargi kierowane przez obywateli chyba do wszystkich posłów. Ludzie są bardzo niezadowoleni z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego wymiar sprawiedliwości trzeba zreformować. Myślę, że zreformować w sposób taki, który będzie w pełni akceptowany przez tą część środowiska sędziowskiego, bo trzeba przecież powiedzieć sobie jasno, tam też są różni ludzie. Są ludzie tacy, których razi funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i chcieliby też lepszego zorganizowania tego wymiaru sprawiedliwości. I są też tacy, którzy są bardzo zadowoleni i jest im dobrze, a to, że obywatele narzekają, to jakby nie miało większego znaczenia. Trzeba do reformy wymiaru sprawiedliwości poderwać tych sędziów, którzy chcą służyć społeczeństwu, chcą służyć narodowi.
No i wiemy, że też w najbliższych wyborach również pan poseł będzie się starał o to, by ponownie zasiąść w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. A właśnie z jakiego regionu?
Kandyduję na Podkarpaciu. Mój okręg to jest bardzo rozległy, ponad 250 kilometrów. Obejmuje 12 powiatów wzdłuż południowej i wschodniej granicy Polski. A więc Podkarpacie, okręg Krośnieńsko-Przemyski, tak on się nazywa. Kandyduję z dość odległego miejsca, bo z siódmego, ale różnie bywa. Czasami z wyższych miejsc nie dostają się do parlamentu, a z bardziej odległych cieszą się poparciem społecznym i uzyskują ten mandat. Także myślę, że to moje siódme miejsce jest miejscem dobrym.
To bardzo dziękuję panu za tę rozmowę i za komentarz odnośnie właśnie funkcjonowania prawa w Polsce, w ogóle wymiaru sprawiedliwości, tudzież Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister, koordynator do spraw służb specjalnych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a także zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.